Dzień dobry, mówi Ania Konopacka, a to jest podcast Chodzi o miasto. Mamy 23 września, początek kalendarzowej jesieni. Korzystam z pięknej pogody i idę na spacer do parku zapytać o to, jak ludzie lubią spędzać ten czas. Co można robić jesienią w parku?
No przede wszystkim spacerować, oglądać przyrodę, patrzeć się, jak panie bawią się z psami, no i tutaj można w naszym parku poćwiczyć na siłowni.
Zbierać żołędzie.
I kasztany.
Można zbierać różnego rodzaju dary natury, potem zrobić z nich różne prace i do przedszkola, i do szkoły, bawić się wspólnie z pociechami, wyprowadzić pieska na spacer i odpocząć, relaksować się dniem wolnym.
Można wyjść na spacer z psem. Można rzucać piłkę psu. Można dużo rzeczy robić z psem.
Można zbierać kolorowe liście, bawić się liśćmi, spotkać się z koleżankami, iść na plac zabaw.
Ja ogólnie tutaj przyjeżdżam na siłownię, żeby poćwiczyć. Zbieram kasztany.
Ale chyba też na czymś tu przyjechałyście. Co tu robicie po parku? Czym się bujacie?
Z hulajnogami tutaj po parku jeździmy. Nasi rodzice są na ławce, ale już mam 9 lat, więc możemy tutaj sobie same dookoła iść. No i jest to ogólnie bardzo fajnie w tym parku. To nasz ulubiony park.
No ja bym randkował zdecydowanie.
Biegać. Liści. Nawet się można tarzać. Polecam.
Ja myślę, że to można właściwie pogodzić.
Można
biegać parami.
W parku można też uprawiać ciekawe sporty i o dwóch z nich dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od slacklineingu. O tym sporcie opowie Tymon Waliński, który nie tylko regularnie rozciąga taśmę w parku, ale też próbuje swoich sił na takiej taśmie zawieszonej wysoko między drzewami lub skałami. Swego czasu prowadził nawet badania nad wpływem slacklineingu na sprawność fizyczną. Czy ja mogę ogłosić światu, przynajmniej wobec, że rozmawiam teraz z magistrem od slacklineingu?
No, to jest trochę za dużo powiedziane i myślę, że u nas w kraju przez ostatnich parę lat tytuł magistra stracił trochę na znaczeniu takiego poszanowania, ale chyba tak.
No dobrze, ale nie będziemy tu pytać o żadne górnolotne rzeczy. Chodzi mi o to, że zauważyłam, że to jest dość popularna rzecz, mieć slacka i rozwieszać go sobie w parku i tak się właśnie bawić i tak spędzać czas. Powiedz mi proszę, na czym to właściwie polega?
Slackline to jest chodzenie po rozciągniętej taśmie. No i w zasadzie tyle. No, łapanie równowagi, chodzenie po taśmie. No. Nie wiem, co tu jeszcze jakby można tego dodać, że jakby sama idea jest bardzo prosta. Kształtuje równowagę w tym wypadku i daje bardzo dużo pozytywnych emocji.
No dobra, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a nie ma zielonego pojęcia, czym to się je i w ogóle co jest potrzebne, gdzie byś polecił się udać? Czy to jest tak proste, żeby pojechać na przykład do Decathlonu, czy coś kombinować w jakichś sklepach budowlanych?
Teraz jest bardzo łatwy dostęp do sprzętu slacklineowego. Ja bym polecał jednak specjalistyczne sklepy. Tutaj wyszukiwarka internetowa i wpisanie po prostu w wyszukiwarce sklep slackline spowoduje, że znajdziemy tam kilka, no nawet polskich sklepów, w których jest bardzo dobry wybór i można wszystko kupić. I oni też służą świetnie radą, co wybrać, co na początek, co do czego, więc jeśli chodzi o jakby pierwsze kroki, początki, jak zacząć, jak już się ma ten sprzęt, no to w obecnych czasach myślę, że najlepszym początkiem, jeżeli oczywiście nie zna się nikogo, kto chodzi, jest zasięgnąć wiedzy z YouTube'a po prostu. Jest tam bardzo dużo ciekawych kanałów, prowadzonych profesjonalnie przez w zasadzie zawodowych slacklinerów, którzy krok po kroku mówią, co zrobić, podają bardzo ciekawe ćwiczenia i mnóstwo rad, także nie chcę tutaj reklamować żadnych konkretnych kanałów, ale rzeczywiście szczególnie angielskojęzycznych jest dużo na bardzo fajnym poziomie.
Stajemy na taśmie i co teraz, jak zrobić krok?
no, z mojego doświadczenia najtrudniejsze jest pierwsze 30 minut, bo jakby pierwsza próba wstanienia się na taśmie wydaje się niemożliwa. Wydaje się, człowiek ma takie wrażenie, że tego się nie da zrobić i nigdy się tego nie nauczę, ale najważniejsze jest to, żeby się po prostu przełamać i założyć sobie, okej, wychodzę pierwszy raz na slacka i powiedzmy poświęcam na to godzinę prób. Tych prób może być 30, może być 300, ale w ogóle się tym nie zrażę, że na początku to nie wychodzi. Po prostu trzeba próbować wstać, zrobić krok, wstać, zrobić krok i w ten sposób się po prostu tego uczy. Mózg musi nauczyć się sterować naszymi mięśniami, których w ten sposób dotychczas nie używał i do tego potrzeba czasu. Ale po tych 30, 40, 60 minutach, zależy jak to jest sprawne, jak mu się to, jak mu to, że tak powiem, będzie wchodzić, nagle wykonujemy pierwsze dwa kroki, pierwsze trzy kroki, pierwsze pięć kroków i mówimy, o kurczę, to jest fajne, to się da. Także no, najtrudniejsze jest ta pierwsza chwila, te pierwsze próby, pierwsza sesja.
Domyślam się, że pewnie taką pierwsza taśma, no to może się w pewnym momencie szybko znudzić. A jakie są dalsze kroki? Co się dzieje dalej, jeżeli się już opanuje ten pierwszy krótki slack?
Pierwsza taśma powinna być krótka i dość mocno napięta, czyli powiedzmy taśma rzędu 8-10 metrów, nawet mogą być krótsze, dlatego że na takiej się łatwo jest zacząć. Chodzi o jakby dalszy rozwój, no to można iść bardzo, bardzo wiele stron. Można tak naprawdę się zatrzymać na 15-metrowej taśmie i mieć ją tam sobie w plecaku, brać na wyjazdy, traktować jako fajny sposób spędzenia czasu popołudniem w parku, a można się rozwijać bardzo, bardzo dużo i bardzo daleko. No, tych dróg jest dużo. Można chodzić coraz dłuższe taśmy, jakby taką naturalną, dalszą drogą ewaluacji to jest zaczęcie chodzenia wysokich taśm, czyli tak zwanych highline'ów. No i tutaj sky is the limit.
A co jest takim twoim teraz wyzwaniem w chodzeniu po taśmie?
Ja zatrzymałem się na takim etapie, że lubię chodzić trochę dłuższe taśmy i w zasadzie traktuję to trochę treningowo, ale w dużej mierze relaksacyjnie, dlatego że wymaga to ode mnie takiej specyficznej koncentracji, która pozwala mi się odciąć od bieżących problemów, tylko być tu i teraz w tym momencie i w momencie, gdy się jakby w tej aktywności osiąga jakiś tam flow, to właśnie to jest w moim wypadku super relaksacja na zasadzie, że jestem tu, teraz, skoncentrowany na tym, co robię. Czasami gdzieś tam uciekam myślami, ale to są zawsze jestem jakby zamknięty w takiej bańce, która pozwala mi mieć trochę czasu tylko i wyłącznie dla siebie i być skoncentrowanym na tej aktywności, co rzeczywiście daje mi takie momenty wytchnienia od jakichś tam codziennych zmagań.
A czy na slacka można wybrać się samemu? Czy potrzebne są dwie osoby na przykład do rozwieszenia tej taśmy? I czy właśnie lepiej samemu lub w mniejszym gronie? Czy jest to jak najbardziej taki towarzyski sport?
To jak najbardziej oczywiście można wybrać się samemu, można wybrać się w dużym gronie. Jeżeli się zaczyna i miałoby być bardzo duże grono, no to jest to na pewno pozytywne, bo ludzie się nawzajem jakoś tam motywują. Nawet jeżeli wszyscy są początkujący, to jakoś tam uczą się od siebie na swoich błędach, mogą sobie pomóc, czy jakoś tam się przeasekurować. Niemniej jednak nie jest to w żaden sposób konieczne. Z tym, że jeżeli jest powiedzmy jedna taśma, a dużo osób początkujących, no to trzeba się liczyć z tym, że ta ilość prób będzie mniejsza albo gdzieś tam to wszystko będzie zajmowało więcej czasu, dlatego że każdy musi spróbować i może się po prostu ustawić kolejka. Slackline jakby dzieli się na kilka dyscyplin i tutaj taką bardziej zaawansowaną formą, jedną z nich jest trickline, czyli no ewolucję na krótkiej taśmie. Kolejną formą, o której już wcześniej wspominałem, jest highline i to jest obecnie najszybciej rozwijająca się i najprężniej rozwijająca się forma tego sportu, bo jakby daje największe możliwości ze względu zarówno na długość, która jest w zasadzie nieograniczona tylko i wyłącznie sprzętowo obecnie, jak i na to, że jest największe poczucie wolności, przestrzeni, wymaga też najwięcej jakby mentalnego zmagania się, walczenia z trudnościami, a przy tym, co może jest zaskakujące, jest to, jeżeli jest oczywiście w prawidłowy sposób wykonywane, jest to bardzo bezpieczny sport.
A jak się nie bać?
Jak się nie bać? No to myślę, że każdy może jakoś tam znaleźć jakieś swoje sposoby na to, żeby się nie bać. Z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o jakieś tam wyższe taśmy, no to to jest zdecydowanie największa trudność i największa taka przepaść, która oddziela taśmę nisko nad ziemią od taśmy, która jest wyżej czy tam naprawdę wysoko nad ziemią. Dlatego, że instynkt jakby mówi nam, że tego nie powinniśmy robić, mimo że cały nasz mózg i cała nasza wiedza mówi, że to jest absolutnie bezpieczne, to podświadomość podpowiada nam, że nie jest i że mamy natychmiast przestać. I to jest najtrudniejsze. Jak się nie bać? No, myślę, że koncentracja i jakaś tam racjonalizacja ryzyka i tego, jak wygląda asekuracja, na pewno pomaga, ale jest to trudne i wymaga to pracy przy highline'ie.
Slack to też dobry pomysł na rodzinny wypad. Dzieci często radzą sobie nawet dużo lepiej niż dorośli. Rozkłada się go szybko, nie zajmuje dużo miejsca i trenować można właściwie wszędzie tam, gdzie znajdą się dwa drzewa. Tak jak powiedział Tymon, początki bywają trudne i trzeba trochę więcej samozaparcia, żeby być usatysfakcjonowany. Mam zatem jeszcze jedną propozycję na parkowe zajęcie. To dźwięk dysku wpadającego do specjalnego kosza do disc golfa. W Parku Śląskim spotykam się z Piotrkiem Józwą, czyli Bocianem, entuzjastą tej dyscypliny i współorganizatorem wielu zawodów.
Bocian, powiedz proszę, czym jest disc golf i jak się w to gra w ogóle?
Disc golf to sport na wolnym powietrzu, który każdy może uprawiać. Niezależnie od wieku, niezależnie od płci, niezależnie od kondycji fizycznej czy wysportowania. Sport jest bardzo prosty. W disc golfie chodzi o to, aby trafić dyskiem do kosza. Trochę jak w golfie z piłeczką i kijem, tylko że zamiast piłeczki używamy specjalnych plastikowych dysków, a zamiast dołka w ziemi mamy specjalne kosze z łańcuchami, do których trzeba trafić w jak najmniejszej liczbie rzutów. Podobnie jak w golfie tradycyjnym, gramy na polu, które się składa z 9 lub 18 takich dołków z koszami. Pola są najczęściej ogólnodostępne, są położone w parkach, na terenach zielonych czy w lasach.
Teraz jesteśmy w Parku Chorzowskim, ponieważ odbywają się zawody. Co to są za zawody?
Dzisiaj gramy Mistrzostwa Polski w disc golfie. Mamy graczy z całej Polski i też paru z zagranicy. Gramy na pierwszym publicznym polu do disc golfa w Polsce. Powstało w 2013 roku właśnie w Parku Śląskim. Od tego czasu sporo się zmieniło. Pole z 9 prostych dołków rozrosło się do pełnej 18. No więc mamy tutaj 2 dni zmagań. Gramy 3 rundy i jeszcze jedną rundę finałową. Dużo graczy, dużo emocji. Zapowiada się dobra zabawa na turnieju. No i to, co nas najbardziej cieszy, to, że jest dużo nowych twarzy. Sport zaczyna w Polsce powoli rosnąć, zaczyna być coraz bardziej popularny, pojawiają się nowi gracze, pojawiają się nowe miejsca, w których można grać w Polsce. To nas najbardziej cieszy, ponieważ, no, tak jak wcześniej wspomniałem, sport jest naprawdę dla każdego i w formie zawodów, współzawodnictwa z innymi i takiej rzeczywiście rywalizacji sportowej, i w formie czysto rekreacyjnej, na niedzielny spacer ze znajomymi albo z rodziną do parku. Dużo przyjemniej się chodzi i spaceruje po parku, chodząc za dyskiem, niż tak po prostu. Więc to mówię, aktywność dla każdego. Mamy graczy w wieku 75 lat nawet, którzy również przyjeżdżają na turnieje i grają w swoim tempie, ale grają. No i to jest super. Mamy małolatów, już tam 7-8-latków, którzy również z nami dzielnie rzucają. Pełny przekrój wiekowy i to nas bardzo cieszy, bo ten sport, powtarzam, jest dla każdego. I to jest mi najpiękniejsze.
skąd się u ciebie wzięła ta zajawka?
Zajawka. Disc golfa poznałem chyba na studiach tak naprawdę, kiedy kolega zakupił do PlayStation taki dodatek PlayStation Move. Kontroler, którym można było machać i dzięki temu grać w różne gry. I do tej gry miał demo tak naprawdę takiej gry sportowej Sport Champions. Nie wiem, może jeśli ktoś grał w PlayStation 3, spotkał się z tym tytułem. W każdym razie tam właśnie spośród różnych sportów można było znaleźć disc golfa. W tym demie był, pamiętam, jeden dołek. Ale też również pamiętam, że pierwszy raz, jak żeśmy to odpalili, to przez bite 4 godziny rzucałem w kółko ten jeden dołek i stwierdziłem, że to jest super. Potem coraz częściej graliśmy z kolegami właśnie na PlayStation i pewnego dnia na wiosnę stwierdziliśmy, że trzeba wstać z kanapy, wyjść na dwór i może porzucać coś tak naprawdę prawdziwymi dyskami. To było w 2013 roku. Zaczęliśmy szukać w internecie, no i okazało się, że w Polsce jeszcze tego disc golfa tak naprawdę no, nie było. No, było jedno pole parę lat wcześniej zamknięte, które było tylko przez chwilę. Był jeden sklep, w którym było tak naprawdę 20, może 30 dysków dostępnych. No i jakby nic poza tym się nie działo. No ale mieliśmy to szczęście, że mieszkaliśmy w Katowicach i jakby równocześnie, kiedy myśmy kupili nasze pierwsze dyski i chodząc po parku, rzucając po krzakach, nie wiedząc za bardzo co z tym, jak to się robi, jak to się rzuca i w ogóle o co chodzi tak naprawdę, równolegle powstało właśnie to pole w Parku Śląskim. No i jak tylko żeśmy zobaczyli, że coś takiego powstało, w ciągu miesiąca powstała regularna ekipa 20-30 osób, które zupełnie wcześniej nie znających się nawzajem, która zaczęła się regularnie spotykać i od tego zaczęła się nasza zabawa i zajawka z disc golfem, która no, do dzisiaj większość tych osób tutaj jest, a cała masa jeszcze nowych i tak to wygląda.
No i w ogóle brzmi świetnie jako taki tak naprawdę podstawowy kontakt z naturą, nawet w mieście, no bo podejrzewam, że przychodzicie tutaj też w różnych porach roku, o różnej pogodzie.
Gramy właściwie cały rok, zwłaszcza, że ostatnie parę lat zimy były łagodne. Poza tym jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody do disc golfa, jest tylko źle ubrany disc golfista. Więc tak, gramy, no nie gramy tylko jak jest burza z piorunami ze względów czysto bezpieczeństwa, ale graliśmy nieraz turnieje zimowe w śniegu, na wiosnę, lato, jesień, mówię, okrągły rok, więc tak, ten kontakt z przyrodą jest, wiele osób to bardzo docenia. Nieważne czy turniejowo, czy niedzielny spacer ze znajomymi, taki kontakt bliski z naturą, trochę pochodzenia, trochę po krzakach, trochę po lesie, trochę po polankach, coś pięknego, polecam.
No myślę, że brzmi bardzo zachęcająco i w związku z tym nie bądźmy gołosłowni. Co zrobić, żeby zacząć?
Najprościej chyba znaleźć na Facebooku, są grupy, jest grupa Disc Golf Polska, są grupy lokalne, Disc Golf Warszawa, Śląski Disc Golf, Wrocławski Disc Golf. Mówię, zaczęło to rosnąć, zaczynają powstawać grupy lokalne. I tam, gdzie tak naprawdę się ma najbliżej, na początku najbliżej, powtarzam, Facebook. I tam na pewno ktoś się odezwie, coś podpowie, zaprosi lub pokaże. W zależności od tego potem, gdzie mamy najbliżej, jest w tym momencie największe takie ośrodki, to Warszawa, Katowice, jest Wrocław, w Kielcach jest parę miejsc w zagrodach agroturystycznych i w pensjonatach, gdzie są pole i gdzie można zagrać. W Złotowie, bardziej na północy, powstało ostatnimi czasy pole. Nad morzem jest ekipa w Trójmieście, która też regularnie się zaczęła spotykać i rzucają w parkach właśnie w Gdańsku, w Gdyni. Więc zaczyna się to kręcić i są ludzie, którzy na pewno z szerokimi ramionami przyjmą nowych ludzi, wytłumaczą. Jeśli chodzi o disc golfa i ludzi, którzy się nim interesują, jedna zasada wspólna, która łączy wszystkich ludzi, że są naprawdę mega pozytywni, mega otwarci i zawsze chętnie pomogą, wytłumaczą i zachęcą, bo wszystkim zależy, bo jak najwięcej.
I gdzie radzisz kupić swój pierwszy dysk? Jest może jakaś taka giełda dysków używanych, które będą tańsze, żeby móc po prostu coś kupić, żeby spróbować, czy to jest sport dla mnie?
Znowu jest, znowu na Facebooku jest giełda, jest grupa z giełdą dysków używanych. Powtarzam, wystarczy wpisać Disc Golf, wyszukać w wyszukiwarce facebookowej. Na pewno coś wyskoczy, wejść w cokolwiek, napisać i na pewno ktoś się odezwie, żeby przekierować i wytłumaczyć. Jest grupa, na której ludzie sprzedają lub szukają używanych dysków, więc tam pisać jak najbardziej, na pewno ktoś się odezwie i pomoże. Są jeden albo dwa sklepy internetowe również w Polsce, gdzie można zamówić dyski, sprzęt. Jeśli chodzi generalnie o sam sprzęt, to na samym początku tak naprawdę wystarczą 2-3 dyski, ponieważ tak w ogóle dysków jest cała masa. To trochę jak kije golfowe, to nie jest jak frisbee, że jest jeden krążek, którym się rzuca i lata, on leci jak chce, tylko cały przekrój dysków, które latają na krótką odległość, na długą odległość, skręcają w jedną stronę, w drugą stronę. Można się w tym na początku pogubić, ale powtarzam, zagadywać najlepiej na Facebooku, każdy chętnie pomoże, wytłumaczy, poleci coś.
Czyli bez obaw warto napisać, że nie ma się o tym zielonego pojęcia i
jak
prosi się
w dym,
o radę.
Jak w dym, nie ma w ogóle zupełnie problemu. Zachęcamy.
Jeżeli chcielibyśmy, ktoś chciałby zobaczyć profesjonalistów, czy was, czy może po prostu jakieś filmiki na YouTubie, jeżeli nic się nie dzieje w najbliższym czasie w bliskiej okolicy, to czego szukać?
Jeśli chodzi o filmiki na co oglądać, znowu wystarczy tak naprawdę w YouTubie wpisać Disc Golf i będzie cała masa rzeczy. Z rzeczy, które na pewno w ciemno mogę polecić, jest strona Jomez Productions, którzy zajmują się, jedni z wielu, ale zajmują się profesjonalnymi relacjami z turniejów tych największych na świecie, przede wszystkim w Stanach. I to warto zobaczyć, bo tam rzeczywiście można zobaczyć najlepszych graczy. Bardzo to jest fajnie, ciekawie przedstawione. Regularnie, prawie co tydzień są wrzucane relacje z całych turniejów. Można zobaczyć, jak dziewczyny grają. Takich stron na YouTubie jest znacznie więcej oczywiście. Jest bardzo dużo filmików instruktorowych, szkoleniowych, gdzie profesjonalni gracze tłumaczą, pokazują jak rzucać, uczą jak rzucać i wszystko tłumaczą. Więc znowu YouTube jest olbrzymią kopalnią wiedzy. Też tam, jeśli chcemy czegokolwiek się dowiedzieć, na pewno warto tam zajrzeć. Ja zawsze na początku polecam po prostu wpisać This is Disc Golf. I pierwszy filmik, który wyskoczy, który się dokładnie tak nazywa, kliknąć i zobaczyć, o co chodzi, bo najlepiej i najprościej pokazuje, o co chodzi w tym sporcie.
Wiem, że słucha nas sporo osób z Gliwic, dlatego pozwolę sobie wspomnieć, że w Gliwicach mamy pole do disc golfa w Parku Chrobrego. Są jeszcze co najmniej dwie interesujące dyscypliny związane z rzucaniem dyskami. To na przykład drużynowe Frisbee Ultimate i Dog Frisbee, które trenuje się z psem. A co Wy najbardziej lubicie robić w parku? Napiszcie do nas na Facebooku lub Instagramie, albo po prostu wyślijcie nam maila na kontakt@miastobrzmienie.pl. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, a Tymonowi i Bocianowi za nasze rozmowy. Następny odcinek w środę, 30 września. Do usłyszenia!